Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje audycję, i naszych gości z Warszawy. Są nimi pani Ewa Nitecka, współtwórca programu opieki okołoporodowej Szkoły Rodzenia w Warszawie na Ursynowie, założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia. Serdecznie witamy panią.
Dobry wieczór. Pan, dobry wieczór państwu.
Są państwo Wanda i Adam Ekielscy, inicjatorzy pierwszego w Polsce Domu Narodzin Świętej Rodziny, pracujący od 30 lat z małżeństwami przygotowującymi się do porodu, rodzice siódemki dzieci. Witamy.
Cześć Boże, przyjechaliśmy do państwa z Łomianek.
Witamy wszystkich małżonków, którzy nas słuchają. Pozdrawiamy.
Oczywiście pani Ewa Nitecka też jest i żoną, i matką.
I babcią.
I babcią już. Więcej na temat tego domu narodzin możecie państwo zobaczyć, wpisując w internecie dom-narodzin.pl. To zresztą na Facebooku, na fanpage'u Audycja dla małżonków i rodziców. Wszystko jest wypisane, także linki są. Są również zdjęcia i również nasze bezpośrednio teraz zrobione ze studia.
A najprościej wpisać Dom Narodzin Łomianki w Google i wychodzimy od razu.
Też. Też wychodzi. Dobrze. Temat audycji. Miłość od poczęcia. O czym chcemy mówić?
Jeszcze,
zanim dochodzi do poczęcia, no to przecież jest dwoje ludzi, dwoje małżonków, kochających się, pragnących potomstwa. Zanim coś się będzie działo, oni już się kochają. No właśnie, będziemy o tym mówić, jak się przygotować i do poczęcia, i do narodzin. Chodzi głównie o relacje. Pani Ewa Nitecka jest autorką książki Miłość od poczęcia. To już taka starsza pozycja, Warszawa 1987, wydawnictwo Pusty Obok. To już pewnie tylko antykwariaty. I mały cytacik. Przeżycia matki są również doświadczeniem dla dziecka, którego rozwojowi sprzyja miłość jego rodziców. Ta miłość, wzajemna akceptacja, jest nieodzowna także rodzicom, gdyż ułatwia przemianę dziewczyny w kobietę, żony w matkę. Mężczyzna, który dotąd był synem, bratem, potem mężem, w ciągu 9 miesięcy staje się ojcem. Więc to te wszystkie przemiany, które zachodzą, mają się dziać w miłości. W miłości małżonków między sobą, w miłości małżonków do Boga. Także relacje tutaj są ważne i między nimi w poziomie, i w pionie do Boga. Tak, żeby właśnie dziecko było od początku otoczone tą właściwą miłością. Miłość od poczęcia.
I to byłoby piękne. Ja bym tu włożył taki kij w mrowisko troszeczkę, bo mam wrażenie, że dużo mówimy na temat porodu, przeżywamy poród, zachwycamy się porodem, potem skupiamy się na wychowaniu dziecka, a o poczęciu to tak naprawdę zupełnie jakby zapominamy. Ono dokonuje się w jakiejś takiej
intymności małżeńskiej.
No tak, ale jest to tak naprawdę najważniejsze wydarzenie. Gdyby nie było poczęcia, nie byłoby porodu, nie byłoby człowieka i tak dalej.
Tak, to bardzo ważne wydarzenie i potrzeba pewnej wrażliwości, i znam kobiety, które bardzo szybko czują, że nie są same, że właśnie jest to dzieciątko, chociaż takich fizycznych objawów jeszcze nie ma, tak? Po prostu to czują w swoim sercu.
Tak, jest to ogromny dar dla kobiety, niezależnie od testów ciążowych, badań HCG z krwi. Rzeczywiście miałam też takie doświadczenie, że byłam przekonana, że nie jestem już sama. Praktycznie od pierwszych godzin naszego aktu małżeńskiego, świadomego, kiedy rozeznaliśmy, że jesteśmy gotowi na współpracę z Panem Bogiem, żeby być Jego rękami, żeby dać swoje ciała do tej realizacji stwarzania przez Pana Boga. I rzeczywiście otrzymałam taki dar takiego przeświadczenia, że nie jestem już sama.
Ale to nie było takie proste, bo moja żona pół roku po ślubie powiedziała, że jest gotowa, żeby zostać matką, a ja powiedziałem wtedy, ja nie jestem gotowy, żeby zostać ojcem. I 3 miesiące później, kiedy ja powiedziałem, jestem gotowy zostać ojcem, ona powiedziała, ja nie jestem gotowa zostać matką. I dopiero po roku czasu, można powiedzieć, zsynchronizowaliśmy się 29 września 83 roku i wtedy, tego wieczoru, ja między innymi napisałem taki list do mojego dziecka, którego jeszcze nie było. Tak? Ono było w planach Bożych, ale ja już...
I waszych również.
Tak. Ponieważ my mieliśmy taką ksywę mrówy, to ja napisałem tak, mała mróweczko, tego wieczoru chcemy po raz pierwszy pozwolić Panu Bogu stwarzać. Tak, mała mrówko, modlitwa o ciebie. I rzeczywiście potem była modlitwa, modliliśmy się, Panie Boże, daj dziecko domowi naszemu tej nocy, potem byliśmy razem, a na drugi dzień rano ja zadzwoniłem do naszego księdza przyjaciela, świętej pamięci profesora Jerzego Bajdy i powiedziałem, księże profesorze, mamy dziecko. Tydzień później w zasadzie już wszyscy nasi znajomi wiedzieli, że mamy dziecko. Byliśmy na ślubie naszej koleżanki, wszyscy się przedstawiają, my też, Wanda i Adamek Kielscy z tygodniowym dzieckiem. Wszyscy tak patrzą, gdzie ten wózek. A my mówimy, no, nie tak szybko, dopiero od poczęcia tydzień. A ja tak sobie szczerze mówiąc, 2 tygodnie później uświadomiłem, że ja jestem wariat. Po prostu wariat. Jakiś nawiedzony, bo nie miałem żadnych przesłanek rozumowych, a mężczyzna z reguły się rozumem kieruje. A ja nie wiem, czym się kierowałem wtedy, że uważałem...
Zaufaniem do swojej żony.
Byłem przekonany po prostu, że to dziecko jest. I kiedy 26 dnia... świat lekarski potwierdził, że Justyna jest, to dla mnie to już było tak oczywiste, jak słońce na niebie.
No to też dostałeś taką łaskę jako mężczyzna, więc nie tylko kobiety. Ale to jest też pochodna łaski sakramentu małżeństwa. Natomiast dzieci też z miłości Bożej, bo to cały czas rozmawiamy i chcemy też Państwu przedstawić ten kontekst miłości. Dzieci poczynają się w różnych sytuacjach, też w sytuacji zewnętrznej, przypadkowej, w sytuacji takiej też bardzo trudnej, związanej z przemocą czy z gwałtem. Pan Bóg jest obecny od pierwszej chwili połączenia się plennika z jajeczkiem i nawet jeżeli ktoś z Państwa widzów, słuchaczy był w takiej sytuacji takiego trudnego poczęcia, to jest to czas błogosławiony, bo Pan Bóg chciał Ciebie zawsze, w każdej chwili i już od pierwszej momentu, od tego pierwszego momentu Cię kochał, a nawet jeszcze wcześniej. I to jest dobra nowina na dzisiejszy wieczór dla każdego z nas i nad tą chwilą chcemy się pochylić dzisiaj.
Człowiek zaistniał i będzie istniał wiecznie. Na ziemi przez jakiś czas, przez ileś lat, ale potem dokonuje wyboru, w którą stronę chce iść, ale będzie w wieczności. Nie ma innego wyjścia, nie ma nicości. Jest albo niebo, albo piekło. Po drodze do nieba jeszcze czyściec. Dlatego to jest takie ważne, żeby wszystko działać w jakiejś świadomości Bożej miłości.
I nawet gdy jest trudno, gdy przyjęcie tego dzieciątka, no to już te 9 miesięcy może być stanem błogosławionym. Nawet jeżeli na początku jest ciąża, to jest ta perspektywa, że może być stan odmienny, też mówimy przy nadziei, natomiast może być stan błogosławiony, czyli można doświadczać miłości właśnie tej, do której każdy z nas tak bardzo, bardzo, czasem rozpaczliwie tęskni, żeby być kochaną bezwarunkowo. Bezwarunkowo. I gdy dajemy sobie codziennie czas na takie wyciszenie, na otwarcie się właśnie na tą miłość, jaką Pan Bóg ma do nas, gdy pozwalamy przemieniać się tej miłości, wtedy mamy siłę i w ogóle możliwość, żeby kochać naszych bliskich.
Bo Bóg jest źródłem miłości. My jej sami z siebie wygenerować nie potrafimy. Są różne uczucia, które często nam miotają, ale jeżeli jesteśmy w jedności z Bogiem, w stanie łaski uświęcającej, mówiąc krótko, Wówczas mamy pokój w sercu.
I też bardzo ważna jest taka jasność, że miłość, tak bardzo związana też z zaufaniem, żeby nie była mylona z naiwnością. Żyjemy w świecie, w którym potrzeba naprawdę bardzo się zaangażować, naprawdę z całego serca pragnąć prawdy i miłości też, ale prawdy, żeby rozpoznawać, co dla mojego dziecka jest najlepsze, co mojemu dziecku jest potrzebne. Świat ma ofertę ogromną i może się wydawać, że to są bardzo dobre propozycje, na przykład oglądać swoje dziecko. No jest nawet taka moda, żeby przesyłać sobie zdjęcia z USG. Ale właśnie, spotkałam też rodziców, którzy dopytywali, na czym polega badanie USG, gdy lekarka wyjaśniła, powiedzieli: nie, dziękujemy, mojemu dziecku to nie jest potrzebne. I całe 9 miesięcy przeżyli, nie stosując tego badania, na przykład. Co dla innych może być w ogóle wstrząsające i bardzo, no wręcz niepokojące. Zapraszam do poszukania informacji, do przemyślenia. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że z piątki dzieci, które urodziłam, tylko najmłodsza na 2 tygodnie przed porodem miała robione to badanie, bo coś tam mnie zaniepokoiło. Gdybym wtedy, te 32 lata temu, wiedziała to, co teraz wiem, zatrzymałabym się, zastanowiła się nad swoim lękiem i być może nie zrobiłabym. Nie wiem, tak? To było te 32 lata temu, tak?
Ja bym wrócił jeszcze do poczęcia, bo to jest no, przede wszystkim temat dzisiejszego wieczoru i chciałbym zadać i wam, ale i wszystkim, którzy nas słuchają, takie otwarte pytanie, jak się przygotować do poczęcia, żeby właśnie dać akcent na ten moment przed poczęciem. Często się mówi, wychowanie dziecka zaczyna się na 20 lat przed jego urodzeniem. No. Również poczęcie dziecka, do tego wydarzenia też trzeba dojrzeć, żeby doświadczyć rzeczywiście tej mocy Boga, który stwarza kolejne nowe życie. My tak naprawdę jako rodzice jesteśmy, można powiedzieć, przedłużeniem rąk Pana Boga i uczestniczymy w wielkim dziele stworzenia, nowej istoty ludzkiej. To jest coś niewyobrażalnego.
Zawsze jest ten znak zapytania, dlaczego jedni rodzice mają dzieci w jakimś odpowiednim czasie, inni zdrowi nie mają. Jest to tajemnica właśnie też Pana Boga, nieznana nam. Są to jakieś historie związane też z Jego planami. I zawsze w takiej sytuacji warto zastanowić się, co zależy od nas, co nie zależy od nas, co możemy zrobić. Już tu Ewa dała jedną sugestię, tak? Możemy się zastanowić nad badaniem USG.
Nad wieloma innymi.
No, spróbujmy to wypunktować. Możemy zastanowić się nad naszym stylem życia, nad sposobem odżywiania, nad relacjami z innymi ludźmi, nad miejscem, w którym mieszkamy, nad stylem pracy, naszej aktywności. To są różne rzeczy, które zależą od nas. Potem możemy wybrać lekarza, specjalistę, który będzie nam służył, który będzie nam dawał rzetelne informacje.
Towarzyszył
przede wszystkim, tak? I informował nas i wspólnie, żebyśmy tworzyli w tym momencie taki zespół wzajemnej pomocy w kierunku poczęcia, tak? W kierunku poczęcia, czyli też dołączamy jakąś diagnostykę niezbędną, jeżeli będziemy przekonani w tym towarzyszeniu przez lekarza, że to jest nam potrzebne. I modlitwa, i zawierzenie, i korzystanie z łaski sakramentu małżeństwa do tego, żeby być w tej gotowości takiej całościowej. Natomiast często pojawiają się takie pytania, właśnie poczęło się dziecko, kiedy nie chcieliśmy, kiedy nie byliśmy małżeństwem, kiedy była jakaś historia trudna. Rzeczywiście są trudne początki, ale ta świadomość, że Pan Bóg stoi za tym wydarzeniem, że On był i jest w każdej chwili. I jak pozwolicie, to przeczytam fragment psalmu 139, a takich fragmentów wspaniałych w Piśmie Świętym jest więcej. Ale my często korzystamy u nas na zajęciach Szkoły Rodzenia właśnie z tego fragmentu, ale też prosimy uczestników o to, żeby sami szukali Słowa Bożego związanego z tym tematem. Też i z tematem porodu, ale też z tematem poczęcia. Zależy nam na tym wspólnie, żeby troszeczkę cofnąć się do tego czasu, żeby pewne trudne wydarzenia, czy jakieś dziwne aktywności mamy, kiedy nie wiedziała, jeszcze nie miała tej łaski akurat przeświadczenia, że jest w stanie błogosławionym, w stanie ciąży, mówiąc medycznie. Tego się nie da już cofnąć, nie da się tego naprawić. Pewne lęki pracują. Fragment psalmu 139. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki. Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem utkany w głębi ziemi. Tu jest słowo ziemi, ale tu chodzi właśnie o łono kobiety, o jej macicę. Zostałyśmy obdarowane, tak zbudowane, że w naszym łonie jest to przyjazne, wspaniałe miejsce do poczęcia. Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twojej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał.
Ja się tak dzisiaj przed tą dzisiejszą audycją zastanawiałem, jak wyglądała sytuacja z poczęciem Maryi. Historia Maryi Józefa, no bo Święta Rodzina, jakby nie patrzeć, jest jakimś wzorem dla nas. I muszę powiedzieć, że bardzo kiepsko to wygląda, tak, w takiej wielkiej kruchości. Właściwie no przychodzi anioł do Maryi i mówi, o to poczniesz, porodzisz syna. Ona chciałaby się powiedzieć, no nie wiem, co myślała, co przeżywała, no ale wydawało jej się to wszystko takie dziwne, nieprawdopodobne. No jak może się to stać? Nie mam pożycia z mężem. Nie martw się, Duch Święty na ciebie stąpi, tak? Moc Najwyższego cię osłoni, zostaniesz matką. No potem Józefa stawia w sytuacji takiej, że zgodnie z prawem powinien pierwszy rzucić na nią kamieniem, ukamienować ją, ale dostaje
pierwszy
też...
rzucić, on jej nie ukamienował, ale pierwszy kamień no tak, musiałby rzucić, no gdyby tak. Do tego doszło, tak.
Ale potem dostaje słowo, nie bój się Józefie, nie bój się Józefie. I zobaczcie, w takiej kruchości poczyna się Jezus, gdzie właściwie można powiedzieć, jego życie ciągle zagrożone, bo potem dostaje słowo, uciekaj do Egiptu, tak? Więc znowu jest zagrożenie życia. To, o czym Wanda mówiła, że są różne sytuacje trudne, ale w tym wszystkim Pan Bóg jest, kocha, akceptuje i to daje, można powiedzieć, to tchnienie życia, tą łaskę życia, tą chęć życia.
Maria była w szczególnej sytuacji, bo była niepokalanie poczęta, czyli bez grzechu pierworodnego. Miała miała relację z Panem Bogiem, taką, do której rozumiem, że każdy z nas marzy, dąży, prosi ją o to. I w zasadzie w momencie chrztu mamy taką szansę.
Maria miała łaskę niesamowitej tęsknoty za Bogiem, a Bóg też miał niesamowitą taką chęć swojego serca wreszcie tą umiłowaną wybrankę spotkać.
Ale jakie wnioski płyną z tego dla mnie, że od Maryi uczę się tego. Zaufaj, wbrew sytuacji, której nawet nie rozumiesz. Od Józefa jaki wniosek? Nie bój się, idź. Mimo, że twój rozum mówi ci coś innego, to wchodź w wydarzenia, wchodź w relacje z Panem Bogiem.
Kochaj, akceptuj to, co jest, jaka jest rzeczywistość. Tak jest, rozpoznaję to, akceptuję i biorę pod uwagę swoje dalsze decyzje.
Miłość od poczęcia to jest ogromna siła, która daje również siłę życiową mężczyźnie. Mówiliśmy o świętym Józefie. Jak najbardziej też patron tego roku, jak najbardziej źródło siły, ale mamy też Zachariasza, o wiele starszego mężczyznę, któremu też było bardzo trudno, Elżbieta niepłodna, też w starszym wieku, po ludzku, nawet na protechnolog by im nie pomógł? Wydaje mi się, chociaż...
No, raczej nie.
No i też ingerencja Pana Boga przez anioła Gabriela i mamy Jana Chrzciciela. Tak.
I ten pierwszy wzorzec, gdy matka słowami wyraża zachowanie swojego dziecka, tak? Dzieciątko z radości poruszyło się w mym łonie. Ona była w relacji z Janem Chrzcicielem i rozumiała sygnały, które Jan Chrzciciel dawał.
I jeszcze Jan Chrzciciel był w łączności z Synem Maryi, tak? Czyli z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Oni już się tam świetnie
porozumiewali w tej przestrzeni
językiem
ducha miłości.
Noworodkowym, zarodkowym, płodowym, jakbyśmy tutaj anatomicznie powiedzieli.
Wracając na moment do Świętej Rodziny, to jeszcze Maryja uczy rzeczy mnie takiej bardzo konkretnej. Ona przyjmuje ludzkie życie. Jakby to jest, myślę, takie wezwanie dla każdej kobiety. Nie bój się przyjąć życia. A dla Józefa, jako dla każdego mężczyzny, nie podnoś ręki na dziecko, które się poczęło. Bo właśnie ten kamień przysłowiowy, który pierwszy mógł rzucić Józef, on go nie rzucił. I myślę, że to jest cudowna recepta, cudowne wzorce dzisiaj dla nas, dla kobiety, dla mężczyzny. Jak zachować się wobec poczętego życia?
Jak zachować się, nawet jak są trudności w przyjęciu, nawet jak to nie jest ta pora, nawet jak mamy nieskończoną szkołę, jak nie mamy mieszkania, jak nie mamy pracy, jak nie mamy pieniędzy, wielu rzeczy nie mamy, ale mamy siebie, mamy miłość. Ci, którzy są w łasce sakramentu małżeństwa, mają dodatkową pomoc, ale pomoc Pana Boga jest dla wszystkich. Nawet jak nie jesteś w małżeństwie, jesteś w sytuacji innej, Pan Bóg cię kocha, umarł za ciebie i chce pomagać ci również w tej sytuacji. Po ludzku co możemy zrobić? Tak, mamy to nasze dziecko, zastanawiamy się nad tym, co jemy, co robimy, z kim się kontaktujemy. Żyjemy z myślą i z pamięcią, że nie jesteśmy same. Czy siedzimy, czy stoimy, czy idziemy. Idziemy z naszym dzieckiem, które jest, ma 1 centymetr długości, 2 centymetry i rośnie w nas. Jemy to, co nam smakuje i co będzie smakowało dziecku, co będzie wpływało na jego rozwój. Oddychamy takim powietrzem, jeżeli mamy wybór. Idziemy na spacer tam, gdzie jest ono lepsze. Jednamy się z ludźmi, żeby mieć pozytywne emocje, które nas budują. Rozmawiamy z naszym dzieckiem.
Tak, karmimy się też duchowo. Tak? Karmimy się duchowo tym, co jest wokół nas, co czytamy, na co patrzymy, czego słuchamy.
Przyjmując Eucharystię, przyjmujemy Jezusa do naszego serca, ale nasze dziecko przez życie łonowe, też fizycznie łącząc się z naszym ciałem, później przez pępowinę, która się rozwija, karmi się również ciałem Jezusa. Dlatego im więcej ciała Jezusa eucharystycznego w nas, tym więcej w naszym dziecku.
Temat dzisiejszego wieczoru to jest miłość odpoczęcia. Ja bym tu znowu postawił pewną taką tezę, że dla każdego życia, które się poczęło, najlepszym pokarmem jest miłość. Miłość, która pochodzi przede wszystkim od Boga, ale i ta miłość ludzka, bo wiadomo, że łaska buduje na naturze, że ta miłość też nam jest potrzebna. I ad Hortacia Familiaris Consortio Jana Pawła II mówi o pierwszym, najważniejszym zadaniu rodziny chrześcijańskiej. To jest budowanie jedności w małżeństwie. Ja myślę, że właśnie budowanie tej relacji jedności jest najlepszym przygotowaniem do poczęcia. Jeżeli my doświadczamy dojrzałej miłości, jeżeli my doświadczamy jedności w naszym małżeństwie, to jest to najlepszy klimat, optymalny klimat do tego, by otwierać się na współpracę z Panem Bogiem w stwarzaniu.
I tu jest kolejny kij w mrowisko.
Tak.
Żeby dobrze rozumieć jedność małżeńską. Żeby dobrze rozumieć to słowo. Dla wielu osób, dla mnie też, jak słyszę, to po prostu potrzebuje wręcz
dużo powietrza.
Tak, dużo powietrza, powachlować się tylko, bo mam w swojej głowie taki zupełnie fałszywy obraz, że jedność polega na tym, że jak mąż coś powie, to ja mam posłuchać i w ogóle niejako zrezygnować z tego, co sama czuję, co myślę. I punkt pierwszy, mąż ma zawsze rację, po drugie, w razie wątpliwości, patrz, punkt pierwszy.
No i to nie o takiej jedności chcemy dzisiaj mówić.
No właśnie.
Tylko o prawdziwej i głębokiej i o dzieleniu się miłością. Sami z siebie nie możemy tej miłości ani stworzyć, ani pomnożyć, ani wygenerować.
Ja mogę to zilustrować bardzo konkretnym, znowu moim doświadczeniem, czy naszym. Bo
może naszym byłoby lepiej.
Kiedy poczęła się pierwsza nasza córka, właśnie Justyna, i ja byłem taki happy cały, zadowolony, szczęśliwy i wszystkim mówiłem dookoła, że ona się urodziła, to... Teraz jak patrzę tak z perspektywy czasu, myślę, że to wydarzenie wbiło mnie mocno w pychę, że jakby ja stanąłem mocno na swoich nogach, ja jestem tutaj najmądrzejszy, ja wiem lepiej, my się szkoliliśmy bezpośrednio u państwa Billingsów o rozpoznawaniu rytmów płodności, więc ja jakby mogę nad tym wszystkim panować. I co się okazało? Kiedy po raz kolejny otworzyliśmy się na kolejne życie, 3 lata później, w pierwszym miesiącu, nie poczęła się nasza córka, w drugim miesiącu się nie poczęła, w trzecim się nie poczęła, w czwartym się nie poczęła, w piątym się nie poczęła. 5 miesięcy potrzebowałem, żeby stanąć w pokorze przed Panem Bogiem i powiedzieć: Panie Boże, to Ty rzeczywiście jesteś stwórcą życia, a ja jestem tylko tym ułomnym narzędziem w Twoim ręku. I po tej modlitwie wyobraźcie sobie najbliższy cykl miesiączkowy, najbliższy czas płodny i poczyna się Joanna Maria. Ktoś może powie, no przypadek. Ja widzę, że to nie był przypadek. Pan Bóg chciał mi powiedzieć: Adamie, zejdź z tronu, usiądź na swoim miejscu i muszę wam powiedzieć, że to doświadczenie było dla mnie błogosławione, bo ja wtedy dopiero zacząłem odkrywać, jaka jest istota rodzicielstwa. O co chodzi w rodzicielstwie? Że to nie wystarczy tylko nasza jedność małżeńska. To potrzeba trylogu małżeńskiego, czyli spotkania Boga w tym wydarzeniu, współpracy z Panem Bogiem, czy jakby otwarciu się na Pana Boga i rozeznaniu, czy On chce stwarzać przez nas kolejne życie.
Tak, rzeczywiście.
Dla mnie to był przewrót kopernikański.
Musieliśmy też wziąć pod uwagę różne nasze uwarunkowania, znaczy głównie związane z moim stanem zdrowia, kiedy właśnie już po poczęciu drugiego dziecka okazało się, że ja nie powinnam urodzić żadnego dziecka, przynajmniej w sposób naturalny.
Urodziłaś siedmioro. Jak śmiałeś?
Jak śmiałam to urodzić? No właśnie, to jest ta odwaga, którą się dostaje, kiedy chociaż troszeczkę się zaufa i kiedy Pan Bóg stawia na drodze takich ludzi jak Ewa na przykład, która urodziła w pewnym momencie swojego życia sama swoje dziecko i że jest to możliwe i że są pewne uwarunkowania, które mijają i ta odwaga, którą też miała Matka Boża i Święty Józef i Zachariasz i Elżbieta i inne postacie biblijne, których to przykładów jest dość dużo w Piśmie Świętym, zachęcamy słuchaczy też do szukania, do spotykania się ze Słowem Bożym. I właśnie na bazie tej jedności małżeńskiej, o której mówimy, na bazie tej też medycznej i jakiejś takiej życiowej rzeczywistości, kiedy dochodzi do poczęcia, to wtedy możemy mówić o tym wspólnym czasie, który robimy dla siebie i dla dziecka, małżonkowie dla dziecka. Czyli też wybieramy pewne kontakty miłe i serdeczne. Wybieramy to, co oglądamy, z kim się spotykamy, czego słuchamy, co jemy. Możemy też zastosować pewnego rodzaju relaksację, afirmację, wizualizację, czyli w takiej pozycji rozluźnionej, w takiej ciszy. Zastanawiamy się, jak jest ułożone nasze dziecko, jakie wykonuje teraz ruchy. Możemy je otulać naszym oddechem, możemy je głaskać naszymi dłońmi. Może to robić tata, może to robić mama, mogą to robić razem i próbują też swoje takie komunikaty zewnętrzne, czy myślą, czy też głośno rozmawiając, czytając dziecku, kołysząc i śpiewając dziecku, wykonując takie swobodne ruchy. Dziecko przyzwyczaja się do tego, co spotka po urodzeniu.
To jest zdumiewające. To mnie za każdym razem zachwyca. Gdy mam możliwość obserwowania, że okazuje się, że dzieciątko noszone pod sercem, że rozpoznaje osoby, odróżnia dotyk matki, ojca, bliskich osób od dotyku kogoś zupełnie obcego, że również rozpoznaje otoczenie. No, byłam pod ogromnym wrażeniem, jak mój najstarszy wnuk, gdy chodził na zajęcia ze swoją mamą, i to było otoczenie zupełnie nieznane mu z tych 9 miesięcy, to był taki w nią bardzo wczepiony, chociaż ona tam co 45 minut wychodziła, karmiła, przytulała. Natomiast gdy raz córka miała zajęcia w liceum, do którego chodziła w czasie właśnie tych 9 miesięcy, on tam się zachowywał jak w swoim domu. Tak? On przez 9 miesięcy był tam z córką i to było dla niego znane otoczenie. Także dlatego też tutaj mam przed sobą książkę doktora Davida Chamberlaina o tym, że dzieci pamiętają poród, pamiętają właśnie też ten okres 9 miesięcy. My istniejemy od poczęcia i od poczęcia zbieramy doświadczenia. Ta pamięć, czego żeśmy doświadczyli, przez co razem ze swoją matką, przez co przechodziliśmy, jest w naszych ciałach. Dlatego też no, tak bardzo Kościół katolicki, księża protestowali, żeby matek nie wyciągać do pracy zawodowej. I te 9 miesięcy właśnie to, żeby matka mogła stwarzać dom dla tego dzieciątka, dla siebie, dla swojego męża, żeby mogła w tej przestrzeni, w której mieszkają, żeby no, wręcz tworzyć taki raj na ziemi. Raj na ziemi, żeby no, dziecko od początku doświadczało miłości. Mhm. Jak tutaj my w trójkę jesteśmy, nie wiem jak tutaj pan redaktor, ale my wszyscy urodziliśmy się w domu.
To nas łączy, ale nie tylko to.
Nie tylko to, mhm. Tak. Do 1962 roku było czymś zupełnie naturalnym, że dzieci były witane w domu. Dopiero od 1962 roku zostały administracyjną decyzją to przeniesione. Ja z ogromną radością naprawdę widzę, jak coraz więcej mam decyduje się właśnie na rodziców, na przyjmowaniu dziecka w domu.
Czytaliśmy fragment psalmu 139, ale chciałabym jeszcze wszystkim przypomnieć niesamowite stwierdzenie Leonarda da Vinci. Przeczytam fragment z książki pani profesor Doroty Kornas-Bieli wokół początku życia ludzkiego. I co powiedział kiedyś Leonardo da Vinci? Ten sam duch rządzi dwoma ciałami. Pragnienia matki wpływają na dziecko, które ona nosi, a jej lęk czy psychiczny ból mają większą moc nad dzieckiem niż nad matką, gdyż może ono z tego powodu nawet stracić życie. I też nie chciałabym, żeby teraz jakieś nasze trudne wspomnienia, nasze trudne początki, na które nie mieliśmy wpływu, nas w tym momencie obciążały. Właśnie Pan Bóg może to wszystko uleczyć, bo On był wierny. On był od momentu poczęcia z Tobą, nawet jeżeli Twoje poczęcie było jakimś trudnym początkiem. Więc zawsze ratunek jest w tym, który jest wierny, który jest naszym Ojcem, który nas przytula, który wiedział o Tobie nawet, kiedy były sytuacje trudne, kiedy może był jakiś alkohol, mama spożywała, czy były jakieś leki trudne, mocne, trujące, czy jakieś prześwietlenie, na które mama nie wiedziała, że już się począłeś, poczęłaś. Pan Bóg był z tobą. My od pewnego momentu, właściwie prawie, że od początku naszej szkoły rodzenia, robimy takie ćwiczenie, bardzo głębokie ćwiczenie, które trudno powiedzieć, że je wymyśliliśmy. Ono przyszło z tym doświadczeniem, kiedy widzieliśmy, że na naszych zajęciach pojawi się osoba, kobieta, bardziej doświadczona od nas, w tym sensie, że starsza, i której dziecko, która ma urodzić dziecko, które nie jest jej pierwszym dzieckiem, ale pozostałe dzieci po prostu nie żyją, dlatego że ona dokonała aborcji. A teraz jako starsza osoba pojawiła się w naszej szkole rodzenia, bo stwierdziła, że to jest ostatni dzwonek, żeby stać się matką i żeby urodzić to dziecko, mimo że sytuację zewnętrzną, taką życiową, miała nadal trudną. Ale postanowiła, że to dziecko urodzi, że się chce dobrze przygotować do porodu. My, jako młodsi od niej i mniej doświadczeni, młodzi małżonkowie prowadzący już szkołę rodzenia, baliśmy się, naprawdę baliśmy się tej osoby. Wiedzieliśmy przez znajomą, że taka osoba się pojawi i bardzo modliliśmy się, żeby Pan Bóg prowadził te zajęcia, żeby też nie było jakichś takich trudnych emocji z innymi osobami, żeby też ona się czuła bardzo dobrze. I rzeczywiście to prowadzenie polegało na tym, że w pewnym momencie zrobiliśmy takie dzielenie w małej grupie, oddzielnie mężczyźni, oddzielnie kobiety, kiedy zapytaliśmy, też zachowując tajemnicę wzajemną, jak było z poczęciem waszego dziecka. I rzeczywiście kobiety, mężczyźni w swoich grupach opowiadali to, co chcieli, to, co mogli. Ona również opowiedziała o swoim doświadczeniu. I następne pytanie było takie, co ci Pan Bóg mówi przez to, że masz dziecko, które niedługo w jakimś tam czasie się urodzi. Bo są inne osoby, inne rodziny, które nie mają tych dzieci, które nie mają łaski poczęcia. Jak to odbierasz? I to pytanie już jest o wiele trudniejsze i to pytanie jest dla każdego z nas, również dla mnie również, tak? Dlaczego ja mam akurat 7 dzieci w takiej konfiguracji? Dlaczego jedno dziecko jest dzieckiem niepełnosprawnym? I te pytania zostają bez odpowiedzi, a jednocześnie ta odpowiedź jest, ponieważ cały czas zależy mi na tym, żeby Pan Bóg prowadził mnie i moją rodzinę i wierzę i oddaję Mu, że wszystko to, co nas spotyka, jest dobre. I takie jest nasze doświadczenie i kontynuujemy je dalej w szkole rodzenia, żeby też lęki, które się pojawiają z tym pierwszym czasem, na przykład z jakimś badaniem USG, o którym teraz wiemy, że może nie jest konieczne, żeby te lęki podczas porodu, kiedy mamy się otworzyć, kiedy mamy pomóc naszemu dziecku, dla którego ta droga jest też trudna, żeby one nas nie paraliżowały, żeby nasze ciało nie było spięte, żebyśmy rzeczywiście mogły się otworzyć na tą pomoc dziecku.
Kiedy miało się począć nasze 7 dziecko, to ja się dość mocno kłóciłem z Panem Bogiem.
I ze mną.
Przez parę miesięcy. Najpierw z Panem Bogiem, potem z Tobą. Czy mamy mieć kolejne dziecko? Bo właściwie tu mamy w międzyczasie dziecko niepełnosprawne, tu już mamy 6 dzieci, tu już mamy wiek swój, zdrowie zaczyna się pomalutku tak kruszyć. No i ja pojechałem na audiencję do Matki Bożej. Usiadłem sobie w kaplicy w Częstochowie. No i tak mówię, Matko Boża, no powiedz mi w tym temacie rodzicielstwa, co mam robić? I słyszę w sobie taki głos. Nie bój się, nie lękaj się. Ja mówię, dobrze, Matko Boża, nie boję się, nie lękam, no ale tak konkretnie mi powiedz. No i słyszę w sobie znowu taki głos. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. No to już czuję, że tutaj, ale nie daję za wygraną. I tak przypieram Matkę Bożą do ściany i mówię, Matko Boża, ale ja jestem mężczyzna. Powiedz mi tak konkretnie, tak czy nie? I ona mówi tak. I te 5 minut rozmowy, te 5 minut spotkania z nią, to był właśnie ten moment, kiedy ja zrozumiałem, że Pan Bóg chce, żebyśmy otworzyli się na kolejne dziecko.
Na szczęście.
Arcano Ego. Piosenka, ona powiedziała tak, to za chwilę, Ale dziękuję bardzo za wprowadzenie. Proszę naszych słuchaczy o kontakt z nami do studia. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. I dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz w internecie, na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków i Rodziców można pisać komentarze i swoje pytania. Widzimy tutaj na ekranie już pierwsze podziękowanie od pana Krzysztofa. A więc ona powiedziała tak.
I też prosimy o takie doświadczenia, jak się przygotować do poczęcia dziecka. Mhm. Właśnie państwa świadectwa myślę, że będą bardzo cenne.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:14. Dziś audycja dla małżonków i rodziców na temat miłości od poczęcia. Nasi goście to pani Ewa Nitecka i państwo Wanda i Adam Ekielscy. I odbieramy pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jacek Małopolski.
Witamy panie Jacku.
Mam takie pytanie odnośnie cięcia cesarskiego, czy są jakieś granice, słyszę, że można 3 razy, czy tam więcej, czy są jakieś, nie wiem, przykazania, czy warto zaufać Panu Bogu, czy trzeba jakoś uważać, ostrożności trzeba w tym kierunku. Chciałbym po prostu znać odpowiedź na to pytanie.
Czy ja dobrze zrozumiałam, że pyta Pan o cesarskie cięcie, Z tym, że prosiłabym o doprecyzowanie. Czy można otworzyć się na życie, jeżeli żona już miała 3 cesarskie cięcia?
Tak, dokładnie.
No więc powiem tak. Bardzo zapraszam albo do udziału w rekolekcjach Poród może być piękny. Jak wpiszecie Państwo, to znajdziecie. I albo też poszukanie swojej własnej drogi, żeby zrozumieć, rozeznać, z jakiego powodu były te cesarskie cięcia. Obecnie jest to sposób bardzo poważnie nadużywany. Z jednej strony bardzo dobrze, że lekarze potrafią wykonać cesarskie cięcie, że są szpitale, gdzie tego zabiegu ratującego życie można z tego skorzystać. Z drugiej strony nie uważam, żeby 50% cesarskich cięć, a taki jest odsetek albo może nawet większy w tej chwili, żeby to były zabiegi ratujące życie. To ma zupełnie inne podłoże, poczynając od tego, że cały nasz system to jest system ludzki, to nie jest system Boży. Dlatego to jest tak bardzo, bardzo ważne, żeby modlić się, żeby rozeznawać, żeby szukać. Powiem tak, miałam zaszczyt towarzyszyć mamie, która po 3 cesarkach urodziła w domu. Taka była decyzja tych rodziców i bardzo pięknie, to było cudowne doświadczenie dla nas wszystkich. Teraz ten chłopiec skończył 2 lata, a niedawno, 2 miesiące temu już urodziła się kolejne dziecko.
Ja bym też doradził panu, a właściwie żonie, wzięcie udziału na przykład w takich warsztatach, uwolni swoją historię porodową, żeby przerobić też te porody wcześniejsze, tak, jakby pochylić się troszeczkę nad nimi, bo wtedy może taka refleksja nad tymi porodami pozwoli otworzyć, da jakieś, można powiedzieć, światełko na tą rzeczywistość dzisiejszą.
Ważne jest też kontakt rzeczywiście z rzetelnym lekarzem, który oceni tą sytuację medyczną państwa i tą sytuację medyczną na przyszłość i też potem znalezienie miejsca. Tutaj Ewa mówi o doświadczeniu porodu w domu. Znam też tą osobę. Natomiast są takie miejsca w Polsce, gdzie kobieta w takiej sytuacji po 3-4 cięciach z otwartymi, ma otwartą możliwość też porodu, czy zrobienia kolejnego cięcia, jeżeli jest taka konieczność. Osobiście znam jedną mamę, która miała 8 cięć cesarskich i to jest w Polsce.
Tutaj w tym studio na audycji dla małżonków i rodziców przy podobnych tematach właśnie była taka cesarzowa, w cudzysłowie, która miała 7 cesarek, była jedna, co miała 6 cesarek. Po prostu taka było medyczne takie wskazanie. I dobrze, najważniejsze znaleźć lekarza, który będzie prowadził matkę, będzie się nią opiekował, a nie mówił, że już tego dziecka pani nie może urodzić. Trzeba się go pozbyć, nie?
Jednak wrócę tutaj do tego, że najważniejsze, żeby modlić się i rozeznawać. I możliwy jest poród naturalny nawet po 1, 2 czy 3 cesarkach. Naprawdę warto wrócić do tego, żeby się temu przyjrzeć. Jak to było, z jakiego powodu? I skoro tutaj żeśmy, przygotowując się do audycji, mówili o tym, że Pan Bóg buduje na naturze, pamiętajmy o tym, że nasz Bóg jest Bogiem wszechmogącym. Jak mówi ksiądz Dominik Chmielewski, nie trochę mogącym, tylko wszechmogącym.
A co powiecie o świętym Gerardzie Majella, redemptoryście?
Powiemy, że dajemy modlitwę świętego Gerarda każdej naszej uczestnicy szkoły rodzenia przed porodem. Czy my osobiście możemy pomóc takim rodzinom po cięciach w przygotowaniu do porodu?
Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Brygida z tej strony.
Witamy panią, słuchamy.
Ja mam taką, w sumie teraz szczęście medialne, bym powiedziała. 3 miesiące temu urodziłam swoje pierwsze dziecko w wieku 37 lat. Przygotowanie było właśnie tak, jak tutaj słyszę i jest to zawierzenie Bogu i takie poddanie się, ta modlitwa i zwyczajnie wiara w to, że no, to się wydarzy, to się stanie, tak? Więc poczęcie było zupełnie zaplanowane i udało się też za pierwszym razem zaraz. Ja generalnie jestem osobą oczytaną, przygotowaną już, wiadomo, też z racji wieku, wykształcenie, które zdobywałam za granicą. Wiedziałam o obietnicy danej świętej Brygidzie, która przekazała też to Katarzynie, błogosławionej Katarzynie Emerich, że kobieta w stanie błogosławionym, która modli się w Wigilię poczęcia, niepokalanego poczęcia Maryi i kolejne 9 dni będzie też odmawiać gdzieś 9 razy zdrowaś Maryjo na cześć 9 miesięcy brzemienności świętej Anny, że kobieta, która będzie rodziła właśnie, ona nawet w bardzo trudnych, bardzo ciężkich sytuacjach będzie ochroniona jak gdyby i w trakcie porodu nic się nie przytrafi. Ja to też w swoim życiu zastosowałam. Układało się wszystko dobrze, ta ciąża przebiegała bardzo dobrze, wręcz rewelacyjnie. No i tutaj jest ta tematyka właśnie raz cięcie cesarskie. Tu już lekarz źle ocenił sytuację i chciał mnie też na kilka dni przed wyznaczonym terminem skierować na cesarskie cięcie. Ja się temu nie poddałam, bo znam siebie, swój organizm i wiedziałam, że nie ma żadnego zagrożenia zatruciem ciążowym czy coś w tym stylu. W każdym razie nie zgłosiłam się do szpitala. No i rzeczywiście urodziłam w wyznaczony termin. A urodziłam sama w domu z mężem tak naprawdę. Siostra w ostatniej chwili jeszcze z racji tego, że mąż nigdy w życiu nie miał do czynienia właśnie z tak malutkimi dziećmi. Wiedziałam, że on sobie nie poradzi. Poprosiłam, żeby zawołała moją siostrę. Ona tak naprawdę złapała synka. Do końca nie wiedzieliśmy, czy będziemy mieć córeczkę, czy synka. To już zostawiłam tak samo w rękach tak naprawdę Boga. Powiedziałam, że kogo powołał, kogo będzie potrzebował tutaj na ziemi, tego nam da. A tak naprawdę dowiemy się przy porodzie. Ten czas oczekiwania był taki naprawdę piękny. Do samego końca, nie? To oczekiwanie właśnie, z kim się spotkamy. No i jeżeli jesteśmy już tutaj w tematyce, ja generalnie mieszkałam 15 lat w Niemczech. Tam też studiowałam między innymi właśnie antropologię biologiczną z medycyną sądową, więc cała ta tematyka okołoporodowa czy generalnie medycyna jest moja pasja. Nie jest to temat dla mnie obcy. No a wydarzyło się tak, że po prostu po porodzie pojechałam do szpitala na po prostu, żeby się przebadać. No i tutaj zderzenie z rzeczywistością. Co się stało w szpitalu? Jakie problemy mam w tej chwili? Sytuacja wyglądała tak, że kiedy trafiłam na oddział porodowy, pani doktor, która miała dyżur, nie rozmawiając ze mną w ogóle, nie badając mnie, kazała natychmiast mnie uspać, bo łożysko jest nieurodzone, uspać i do zabiegu. Ja w szoku, co się dzieje, nikt ze mną nie rozmawia, nikt mnie nie bada, od razu jest tutaj wydany wyrok tak naprawdę. Ja wiedziałam, o co chodzi. No i oczywiście zaczęła się batalia, zaczęła się tak naprawdę walka, której ja się nie poddałam z racji tego, że ja wiedziałam, że ja mam czas na urodzenie łożyska i że wszystko ma tak naprawdę swój czas. I jeżeli ja urodziłam sama swoje pierwsze dziecko w tym wieku, bez jakiejkolwiek pomocy, tak, no to dlaczego nie mogę mieć tego czasu, żeby urodzić tak samo to łożysko i żeby po prostu no, dokończyć całkowicie naturalny ten poród. Wywalczyłam to wszystko. Wywalczyłam również to, że moje dziecko nie zostało natychmiast odpępnione. Oczywiście zaczęły mi tam panie na oddziale wciskać, że to jest bzdura, że coś takiego nie istnieje, jakaś przecież ta pępowina już dawno nie tętni, o co mi chodzi i tak dalej. No i zaczynam im przytaczać przykłady, jak jest w Niemczech, że uczestniczyłam, czy byłam w takich, przy takich porodach, wiem jak to wygląda, są porody lotosowe. No to oczywiście, że to już jest zagrożenie sepsą, dramat, istnym słowem dramat. W każdym razie ostatecznie wyszłam na własne żądanie, widząc co się tam dzieje i co chcą ze mną robić, czy być może też z moim dzieckiem, tak? Wyszłam na własne żądanie, cała sprawa została już zgłoszona do prokuratury, do sądu rodzinnego. I wygląda to w tej chwili tak, że sprawdza mnie prokurator, czy ja jeżdżę na badania z dzieckiem, czy wykonuję jakiekolwiek badania. Wychodzę z... Jeszcze nie mam postawionego zarzutu tak naprawdę, aczkolwiek sprawa jest badana pod kątem artykułu 160 podpunkt 2 kodeksu karnego, czyli bezpośrednie narażenie zdrowia i życia dziecka przez osobę sprawującą opiekę, czyli przeze mnie, tak, że ja chciałam zaszkodzić dziecku przez to, że chciałam całkowicie naturalnie urodzić i pozwolić temu dziecku, żeby po prostu zgodnie z rytmem i prawami natury tak naprawdę mogło rozpocząć tutaj to swoje ziemskie życie. Także moja walka jest, no w tej chwili jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądać, jestem pozbawiona praw, niedawno oczywiście nie jestem stroną, nie jestem ani oskarżona jeszcze jako tako, ani oskarżona, ani pokrzywdzona, pokrzywdzone jest moje dziecko tylko rzekomo. A wygląda to tak, że zostałam tylko pismo, że zostałam pozbawiona praw do reprezentowania swojego dziecka w późniejszym tam czasie. Także będzie wyznaczony...
Pani Brigido, może tyle wystarczy, bo my tutaj więcej nie poradzimy w sprawach prawniczych.
No właśnie chciałam zaproponować, no bardzo, bardzo pani dziękuję za pani świadectwo, otwartość i w ogóle, no naprawdę za was, bardzo, bardzo. Ja zapraszam do kontaktu, nie wiem jak to może, ja bardzo chętnie możemy, znaczy ja osobiście mogę pomóc.
Czy to na
stronę
czy to
przez
jest na tej stronie dom-narodzin.pl?
Tak, może pani
tam jest kontakt.
Znaczy bardzo dziękujemy, że powiedziała pani o takim realności,
o swojej walce,
ale też o tym
zderzeniu,
że to nie jest fikcja, że takie rzeczy niestety w Polsce się dzieją. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, że tak jest, że kobieta rodząca jest uważana za kobietę chorą, że szpitale, zagrażającym dziecku. I też tutaj właśnie takie świadectwo o kompetencji i sile kobiety. I mężczyznę, tak? I siostry. Po prostu w naszej szkole rodzenia jest taka linia, ale to w ogóle nie chodzi o naszą szkołę rodzenia, tylko po prostu kobieta jest najbardziej kompetentną osobą, jeżeli chodzi o poród.
Matka.
Oczywiście. Matka, kobieta jest po prostu... Ty, kobieto, w stanie błogosławionym, jeżeli jesteś spokojna, jeżeli masz poczucie bezpieczeństwa, jeżeli nic ci nie zagraża z zewnątrz, żadne systemy, żadne historie, to po prostu będziesz wiedziała, jak urodzić swoje dziecko, jak mu pomóc, jak je dotknąć, jak je przyjąć, jak je przytulić, co zrobić z pępowiną, czego nie robić. Po prostu mamy to w naturze, pod warunkiem, że właśnie czujemy się bezpiecznie ze sobą, ze swoim dzieckiem, ze swoim ciałem, damy sobie radę. Oczywiście ktoś nam może pomóc, podtrzymać. Szpital jest miejscem dla osób chorych. Tam są specjaliści, którzy pomagają w chorobach. Kobieta rodząca nie jest osobą chorą.
Ale bywają komplikacje i wtedy lekarz jest potrzebny.
I wtedy są specjaliści.
Ale to jest inna historia.
Ja ubolewam nad tymi procedurami, że z jednej strony prawo w tym momencie jakby chce taką osobę stłamsić, która pragnie dobra dla swojego dziecka, a kiedy zabijamy swoje dzieci, to prawo jakby to respektuje. No to w ogóle żyjemy w świecie totalnych paradoksów.
Może warto byłoby też wykorzystać, znaczy ogólnie w Polsce jest taka tendencja pomocy kobietom i rodzinom. Też widzimy taką linię, która może się nie do końca przebije, ale swego czasu rozwijała się taka promocja psychoprofilaktyki, depresji w połogu. W tym momencie to, co zostało, czego pani doświadczyła, zupełnie przeczy tym standardom, które w Polsce zostały określone, żeby pomóc kobiecie w połogu, żeby przeciwdziałać depresji. Może tutaj trzeba wykorzystać też tą linię. Taką mam myśl teraz.
Zapraszam do kontaktu.
Słuchamy Radia Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dominik spod Warszawy.
Witamy panie Dominiku.
Bardzo serdecznie chciałem pozdrowić panią Ewę. No i oczywiście państwa, których nie znam, panią Ewę znam. Dziękuję za tą audycję, że można wyrazić w pełni, bez jakiegoś ucinania, jak w niejednej telewizji czy radiu, tego, co się myśli i mówi. I tak krótko tylko chciałbym powiedzieć, że ten Dom Narodzin, jakby cała ta audycja, to jest jakiś taki okręt, który płynie po morzu z napisem Primum non sere i na pewno na tym okręcie jest krzyż. I myślę, że zmierza w dobrą stronę. Jeszcze raz dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Dominiku. Hipokrates. Po pierwsze, nie szkodzić.
Tak, bardzo dziękujemy. Dom Narodzin Świętej Rodziny w Łomiankach jest jedynym w Polsce samodzielnym takim miejscem. Jest to miejsce bardzo skromne. I korzystając z tego, że jesteśmy tutaj w Radiu Maryja, zachęcamy inne osoby w Polsce do tworzenia takich no jeszcze wspanialszych, lepszych miejsc, żeby kobiety miały możliwość wyboru miejsca porodu.
I rzeczywiście płyniemy pod prąd, bo jakby promujemy no właśnie tę aktywność naturalną kobiety, tą jej inicjatywę w porodzie. To jest coś zupełnie odwrotnego, co dzieje się ciągle jednak w rzeczywistości szpitalnej.
Chociaż standardy opieki okołoporodowej, razem z Adamem uczestniczyliśmy w pracach zespołu opracowującego te standardy, został również opracowany od strony naukowej i jest książka Naukowe podstawy standardów opieki okołoporodowej.
Odbierzmy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dobry wieczór państwu. Ja przysłuchuję się...
A kogo witamy?
Sławomir z Lubelskiego.
Witamy panie Sławku.
Przysłuchuję się z dużą uwagą opinią państwa na temat współczesnej polskiej opieki okołoporodowej. I ja często to powtarzam swoim studentom, że no, naganną jest sytuacja taka systemowa, że mamy kobiety w sytuacji fizjologicznej, a system pod względem prawnym i ekonomicznym zmusza je do rodzenia w szpitalach, które no, nie zawsze te standardy spełniają. Więc w moim odczuciu jest to sytuacja daleko nieetyczna, a o tym zdaje się często personel, który prowadzi poród, który odpowiada za opiekę nad mamą, nad rodzicami rodzącymi, bo ja miałem szczęście kilka razy uczestniczyć w porodzie rodzinnym i jakby doceniam jakby swoje miejsce przy żonie, kiedy rodzi. No, jakby tutaj postawa personelu bardzo często jest wroga rodzinie, wroga jakby temu naturalnemu procesowi, który zachodzi w ciele kobiety. I ta nasza polska techniczna medycyna, bo tak ją czasami określamy, no, nie dostrzega tej kobiety z jej potrzebami, z jej właśnie tym wewnętrznym rytmem, a próbuje czy to oksytocyną, czy innymi technicznymi zabiegami przyspieszać ten proces albo przyjmować inicjatywę. Ja mam też takie doświadczenia i obserwacje, to nie jest tylko moja opinia, ja mam ją od położnych, od nawet co odważniejszych lekarzy, położników, że zdecydowanie w Polsce nadużywa się cesarskich cięć, a jednostki, którym się przyglądam z taką szczególną troską, robią to bardzo często w sposób nieuzasadniony. Tym samym mocno komplikują później tym kobietom, czy to powrót do takiej formy zdrowotnej, dobrej, czy opiekę nad dzieckiem. Nie pozwala się kobiecie w jej naturalnym rytmie rodzić. I muszę to bijąc się trochę w pierś, również jako pracownik opieki zdrowotnej, no, powiedzieć, no to jest nasza wina pracowników, że że nie przykładamy odpowiedniej uwagi do tego, żeby zapewnić prawdziwy komfort tej kobiecie. To, co się stało przy okazji pandemii, w mojej ocenie, osoby, która również uczy studentów o prawie medycznym, jest absolutnym naruszeniem podstawowych praw pacjenta w kontekście przerwania porodów rodzinnych, bo w wielu szpitalach przez wiele miesięcy, nie można było uczestniczyć ojcom w porodach rodzinnych i to absolutnie utrudniło też rodzenie wielu mamom w spokoju, w tym naturalnych ich rytmie. I myślę, że to jest jeden z fatalnych skutków tej pandemii, którą ogłosiliśmy, tak, jako tutaj służby medyczne w porozumieniu z rządzącymi, ale też nie w porę, nie wycofaliśmy się z tych różnych obostrzeń, które przyniosły i przynoszą do dzisiaj, szanowni państwo, naruszenie wielu podstawowych praw pacjenta. I myślę, że tutaj w kontekście też wypowiedzi pani, która dzisiaj ma problemy prawne, zdecydowanie mogę poradzić osobom w takich trudnych sytuacjach, tej i podobnych, aby przyjrzeć się temu, jak wielu standardów okołoporodowych nie spełniają dzisiaj szpitale i też z drugiej strony, jak wiele przepisów prawa łamią. Rodzic, który mając świadomość, jak się nad tym pochyli z dobrym prawnikiem, jak wielu przepisów szpitale dzisiaj nie przestrzegają, nie tylko z praw pacjenta, ale również z innych obszarów, czy to właśnie sanitarno-epidemiologicznych, czy lokalowych, zdecydowanie miałby więcej argumentów, żeby się bronić przed tym opresyjnym aparatem, który staje się troszeczkę podobny do aparatu opieki społecznej z krajów zachodnich, aby bronić się przed tym właśnie takim nachalnym ingerowaniem w decyzje rodziców, w decyzje mamy o tym, jak ma rodzić. I spotykam czasami lekarzy, którzy mówią, że można inaczej, którzy dodają otuchy pacjentkom i podejmują nieco bardziej ryzykowne decyzje, ale też niosące ze sobą większą perspektywę, lepszą perspektywę na przyszłość. I to w opiece nad noworodkiem, i też w powrocie właśnie mamy do formy po porodzie. I tutaj naprawdę wielki ukłon w stosunku do wszystkich, którzy w Polsce dbają o to, żebyśmy zaczęli rodzić w sposób cywilizowany, czyli bliski naturze. I korzystali z tych technicznych zabiegów tylko wtedy, kiedy to jest absolutnie korzystne.
Koniecznie.
I mówię zdecydowanie nie ostatnie zdanie, jeśli mogę. Jestem absolutnie przeciwny temu, żeby pozwalać personelowi medycznemu na zachowania asekuracyjne, które nie niosą za sobą korzyści dla pacjentki, takich ewidentnych i korzyści dla tego nowonarodzonego dziecka. A tak jak mówię, pozwalają tylko zabezpieczyć personel medyczny przed ewentualną odpowiedzialnością prawną. Pozdrawiam wszystkich rodziców i tych, którzy tym mamom pomagają godnie rodzić w Polsce. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. No, z pana wypowiedzi wynikają przynajmniej dwa wnioski. Jeden to taki, że oczywiście trzeba cały czas te procedury szpitalne i tą opiekę okołoporodową zmieniać, ulepszać, żeby respektować potrzeby matki. Ale też to, co możemy zrobić od razu, tu i teraz, to na pewno od samego momentu poczęcia kochać tą kobietę, która nosi pod sercem moje dziecko. Myślę teraz o mężach, o ojcach, o mężczyznach. Akceptować ją, wyrażać to na różne sposoby. Przez te 9 miesięcy jest to ogromna jakby ogromny czas, ogromna inicjatywa. Także kiedy przyjdzie nawet sam czas porodu, to ta kobieta może już być tak naładowana tą miłością, akceptacją i dziecko, że nawet te różne ułomności proceduralne mogą nie zniweczyć do końca tego pięknego zamysłu Pana Boga.
No, poza tym już od ilu lat coraz więcej kobiet, rodziców decyduje się na narodzenie w domu. Kiedyś w ogóle nie można było o tym mówić. W tej chwili jest oczywistością, że kobieta podejmuje decyzję, gdzie i z kim chce rodzić. Znaczy, decyzję z kim, to wtedy, kiedy rodzi w domu, bo w szpitalu to nie ona podejmuje decyzję. Ale
za zadzwonił pan do nas z Lublina. Wiemy, że jest tam jeden szpital, w którym dochodzi do 70% cięć cesarskich. Myślę, że tamten personel wyspecjalizował się w takim rozwiązywaniu porodu. Natomiast na pewno nie jest to miejsce przyjazne rodzinom rodzącym. W Warszawie akurat szpitale są otwarte. W dalszym ciągu są porody rodzinne i są również odwiedziny. Ani nie uważam, żeby wirusy mniej fruwały w Warszawie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maciej z Aleksandrowa Kujawskiego.
Witamy panie Macieju.
Witam bardzo serdecznie i dziękuję za ten temat, za dzisiejszą audycję. My jesteśmy dość młodym jeszcze małżeństwem. Jesteśmy małżeństwem od 15 lat. Nasze pierwsze dziecko, Karol, począł się na krótko po ślubie, bo niespełna 3 miesiące po naszym ślubie. Później 2 lata po Karolu urodziła się nasza pierwsza córeczka Maja. No i później już taki dłuższy czas po Maji zaczęliśmy modlić się i też podjęliśmy starania o poczęcie kolejnego dzieciątka. Natomiast no właśnie tutaj pojawiły się takie trudności, że no nie dochodziło do tego poczęcia. Oczywiście trwaliśmy i w jedności małżeńskiej i tutaj wspólnie modliliśmy się bardzo gorliwie w tej intencji. Też poddawaliśmy się pomocy z tej strony medycznej. Korzystaliśmy z wizyt u specjalistów, u lekarza, badaniom i tak dalej. Natomiast no, cały czas były te trudności. Czas mijał, to były miesiące, to już później nawet były lata. I był taki czas, kiedy w Toruniu odbywały się rekolekcje prowadzone przez ojca Boszaborę. My uczestniczyliśmy razem z żoną w tych rekolekcjach i na koniec tych rekolekcji poprosiliśmy ojca Johna właśnie o taką modlitwę w naszej intencji, w intencji naszej rodziny, no i też, jeżeli taka będzie wola Boża, w intencji tego poczęcia. Ojciec się wtedy za nas pomodlił, no i nie byłoby w tym nic takiego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że ojciec po tym, jak się za nas pomodlił, odszedł już od nas na dłuższą chwilę i po jakimś czasie do nas wrócił i się nas zapytał, ale czy wy naprawdę chcecie jeszcze dalej być po raz kolejny rodzicami? No mówimy, no tak, oczywiście chcemy. A ojciec jeszcze raz pyta, ale czy na pewno chcecie? My tak z żoną na siebie spoglądamy, już się tak uśmiechając, o co mu chodzi. No ale mówimy, no tak, ojcze, chcemy. Ojciec jeszcze raz zapytał po raz trzeci, ale czy jesteście pewni, czy na pewno chcecie? No mówimy, że tak, ojcze, no prosimy o tą modlitwę, więc jesteśmy tutaj pewni, chcemy. Jeżeli taka będzie łaska, jesteśmy otwarci. No ojciec powiedział, że no to będziecie mieli córeczkę, wasza córka będzie miała na imię Weronika. No i tak się stało krótko po tym spotkaniu. Zaszliśmy w ciążę z naszą taką dużą, ogromną też radością i wdzięcznością. No i po 8 miesiącach, no na miesiąc wcześniej niż to powinno być, urodziła się Weronika. W dniu porodu dowiedzieliśmy się w szpitalu w Aleksandrowie, że Weronika urodziła się z zespołem Downa. No dla nas to było duże takie zaskoczenie. Z jednej strony, z drugiej strony ten zespół Downa bardzo, bardzo szybko zszedł na drugi plan, ponieważ już w tym dniu porodu właśnie Weronika miała takie silne niedotlenienie, została ochrzczona w szpitalu ze względu na zagrożenie życia, przewieziona karetką właśnie do Torunia, do szpitala dziecięcego. I tutaj w Toruniu trafiliśmy na bardzo dobrą, taką życzliwą, z serca oddaną panią doktor, też mamę czwórki dzieci, która dała nam takie pierwsze, bardzo ważne lekarskie zalecenie dotyczące Weronisi. Powiedziała, słuchajcie, najważniejsze jest, żebyście dali jej teraz przede wszystkim miłość. Więc po pierwsze kochać, po drugie kochać, po trzecie kochać. Nam wtedy na samym początku było trudno, chociażby z takiego prostego powodu. Nie mieliśmy wiedzy na temat zespołu Downa, na temat w ogóle pomocy, opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Pamiętam, żona do dzisiejszego dnia dzieli się tym, jak właśnie w Toruniu w szpitalu poszła do kaplicy, poszła do spowiedzi, wykrzyczała Panu Jezusowi, mówiąc wprost, że ona chce być jak najlepszą mamą dla tego dziecka, ale ma ogromny lęk w sercu, boi się, i że zrobi wszystko, żeby Weronisi pomóc, ale żeby właśnie Pan Bóg zabrał ten lęk. I tak się też stało właśnie po Komunii Świętej. Marta do dzisiejszego dnia właściwie tym dzieli, że zapanował w sercu taki pokój. Krótko po tym Weronika została przewieziona do szpitala w Gdańsku, gdzie na szpitalu na Zarpie, w szpitalu na Zarpie miała operację serduszka, bo miała serce takie jednokomorowe, nie miała ani przegrody, ani zastawek, ta krew mieszała się w serduszku natleniona z nienatlenioną. Później po 8 miesiącach miała drugą operację, już taką korygującą te wady. I my Weronicie od początku przyjęliśmy z ogromną wdzięcznością, z ogromną miłością. Nie zastanawialiśmy się, co będzie, jak będzie, jaka ona będzie. Dzielę się o tym z taką dużą radością, bo dzisiaj jest dzień właśnie, 28 września, kiedy świętujemy jej 4. urodziny. I o ile ten początek był taki trudny właśnie, żeby w to wszystko wejść, poznać, o tyle później Pan Bóg bardzo mocno cały czas błogosławił. Postawił na naszej drodze wspaniałych ludzi, wspaniałych terapeutów, neurologopedów, fizjoterapeutów, fundacje. Dzisiaj Weronikę dowozimy do przedszkola integracyjnego Gucio na ulicy Poznańskiej w Toruniu, do przedszkola wspaniałego, które służy właśnie dzieciom, rodzinom. To przedszkole integracyjne Gucio prowadzi wspaniałe małżeństwo, które też ma chłopca Antosia z zespołem Downa. Chcę się podzielić właśnie tym, że no, z takiego ludzkiego punktu widzenia to jest tak, że my boimy się tego, czego nie znamy, a każde życie jest święte. Każde życie pochodzi od Pana Boga i w momencie, kiedy my zawierzamy to życie Panu Bogu, kiedy nie zastanawiamy się właśnie, jak to będzie za 15 lat, za 20, czy to dziecko dorosłe kiedyś będzie samodzielne, nie będzie samodzielne, jak to będzie wyglądało, tylko cieszymy się każdym dniem, to wtedy możemy doświadczać pokoju, radości i wcale nie jest trudno. My uważamy, że nasze małżeństwo, nasza rodzina przeżyła i dalej przeżywa wspaniałej przemiany. Zwracamy uwagę na rzeczy w przypadku Weroniki, na które nie zwracaliśmy takie rozwojowe uwagi w przypadku właśnie Karola i Mai. Jeśli chodzi o zdrowe dzieci, no mało kto się cieszy z takich etapów jak właśnie raczkowanie, chodzenie, pierwsze sylaby, jakieś słowa. Weronisia jest dla nas ogromnym darem. My w jej oczach widzimy niebo. Ona każdego dnia budzi się z uśmiechem na ustach i każdego wieczoru zasypia z uśmiechem. Jest ogromnym darem, ogromnym błogosławieństwem i dla mnie to jest niesamowite właśnie, że dzisiaj w dniu urodzin w audycji jest taka, w radiu jest taka piękna audycja, poświęcona też życiu. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
To my bardzo dziękujemy za to świadectwo i za ten głos. Ja osobiście powiem, że dla mnie nie jest to przypadek, że pan zadzwonił właśnie dzisiaj, bo ja wczoraj rozmawiałam z mamą w takiej samej sytuacji jak państwo, której jest bardzo trudno. Ona dzisiaj miała wizytę u psychiatry, ponieważ nie może sobie dać rady w tej sytuacji. I ja bardzo bym prosiła, jeżeli jest taka możliwość, o kontakt do nas, jeżeli chcielibyście państwo wesprzeć tą mamę, z którą jesteśmy w kontakcie.
To znaczy porozmawiać.
Tak.
Także to poprzez stronę tutaj internetową, jak już mówiliśmy.
Na Facebooku.
Na Facebooku dom-narodzin.pl. Nie, to www.dom-narodzin.pl.
A najprościej dom narodzin Łomianki, wtedy wychodzimy od razu na pierwszej pozycji.
Tak jest.
To świadectwo Pana no, też pokazuje taką rzecz bardzo istotną, że no, Pan Bóg tych, których kocha, tych doświadcza, że również ten trud, to cierpienie, choroba uczy pokory. My jakby też z własnego doświadczenia, z własnego podwórka to widzimy, mając dziecko niepełnosprawne, jak bardzo uczy pokory sytuacja, kiedy jesteśmy bezradni, kiedy lekarze są bezradni i wszyscy dookoła są bezradni. Wtedy możemy liczyć właśnie tylko na Pana Boga i otwierając ten kanał też doświadczamy tej postawy pokory. Uczymy się jej ciągle.
Czekamy na Państwa telefony. Przypominam, telefony do studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. To może teraz posłuchajmy Arki Noego. Ja jestem. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:53. Troszeczkę wcześniej dzisiaj, czekając na telefony, może podam informacje, ogłoszenia. Spotkania małżeńskie, kolejny weekend, 8-10 października. W kilku miejscach są organizowane. Kolejny weekend, przypominam, ośrodek Legnicki w Karpaczu organizuje, zgłoszenia przyjmują Państwo Czukiewscy 695 144 854. Powtarzam, 695 144 854. Ośrodek Siedlecki w Siedlanowie, zgłoszenia do Siedlc na numer telefonu 500 311 385 500 311 385 poniedziałki, środy, piątki 19:21. Ośrodek Świdnicki w Ząbkowicach Śląskich, zgłoszenia przyjmują Państwo Kozakowie godzina 17.20, telefon 791-805-435, powtarzam, 791-805-435, ośrodek Tarnowski w Gródku nad Dunajcem, zgłoszenia przyjmują Państwo Skrzypiec po godzinie 20, telefon 605-88-41-77, powtarzam, 605-88-41-77. Zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 5 października. Temat: towarzyszenie małżonkowi w cierpieniu i śmierci. Nasz gość Tomasz Kania, współtwórca Katolickiego Radia Londyn i projektu Misja 52 z inspirującymi zadaniami dla małżonków. 12 października. Od wulgaryzacji mowy do upadku obyczajów. Goście: Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog, razem z mężem Markiem. 19 października. Biblia, instrukcją szczęścia w małżeństwie. Gość: ksiądz Dominik Chmielewski, salezjanin. 26 października. Moc w słabości się doskonali. Ewa Grodzka, pedagog, prezes Stowarzyszenia Dobry Moment, razem z mężem Wojciechem. Także serdecznie zapraszamy. I dzisiejszy temat: miłość odpoczęcia. Goście: Ewa Nitecka, Wanda i Adam Ekielscy. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Halo.
Tak, kogo witamy i skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka z Wałbrzycha.
Witamy Panią Agnieszko.
Dziękuję pięknie za tą audycję. Jestem po prostu tak zachwycona. Po prostu jestem tak zachwycona tym tematem i tym, co Państwo mówią, i tymi świadectwami, jak Państwo po prostu mówią prosto z serca, jak Pan Bóg podpowiada właśnie przed narodzinami dziecka i jak właśnie posługuje się też ludźmi i jak pomaga poprzez innych ludzi. I to jest coś tak pięknego. I jestem pod ogromnym wrażeniem i chciałam się zapytać, jeśli chodzi o mnie, to chciałam się zapytać, bo ja miałam taką sytuację, moje doświadczenie z narodzinami dziecka. Ja samotną matką jestem i sama wychowałam dziecko i zdecydowałam się właśnie już w czasie ciąży, że niestety no z ojcem dziecka nie było szansy, żebyśmy mogli razem przejść przez ten okres i żeby mógł mi towarzyszyć właśnie przy porodzie, no ponieważ się szybko okazało, że człowiek ten ma bardzo podły charakter i jest okrutny i po prostu znęcał się nade mną w czasie ciąży i właśnie żeby ta ciąża mogła przebiegać spokojnie i żeby dziecko mogło się spokojnie rozwijać, to musiałam podjąć decyzję, żeby właśnie odejść od tego człowieka i samo dziecko zapewnić spokój i bezpieczeństwo i to była bardzo dobra decyzja. I mój poród był taki, że pojechałam do szpitala i po prostu no, zaufałam personelowi medycznemu i z perspektywy czasu to wiem, że gdybym dzisiaj miała szansę, tak jak Państwo opowiadają o porodzie w domu, w obecności kogoś zaufanego, kompetentnego, to na pewno wybrałabym tą opcję, ponieważ no, mój poród w szpitalu przebiegał w ten sposób, że ja byłam sama jedna na bloku porodowym, rodząca przede mną pani skończyła rodzić i byłam sama jedna i na tym bloku porodowym po prostu potraktowano mnie w ten sposób, że byłam sama i przywiązano mnie pasami do łóżka i po prostu raz na pół godziny, raz na 45 minut ktoś przyszedł i po prostu kontrolował sytuację. Ja w pewnym momencie poczułam, że ja muszę wstać z tego łóżka i przybrać inną pozycję. Chciałam po prostu rodzić tak zgodnie z grawitacją. Instynktownie tak po prostu moje ciało mi podpowiadało. I kiedy po prostu raz na pół godziny przyszła do mnie położna, prosiłam, żeby mnie odpięła, no to usłyszałam odpowiedź, że nie ma takiej możliwości, ponieważ jestem podpięta do KTG i po prostu ta maszyna monitoruje to urządzenie skurcze macicy i bicie serca dziecka, czy mój puls, coś takiego. No i nie było dyskusji i po prostu znowu zostałam sama i w momencie, kiedy po prostu coś zaczęło iść nie tak i po prostu jedną nogą już prawie byłam na tamtym świecie, zaczęłam po prostu krzyczeć tak, że się zbiegli wtedy i zaczęli po prostu, ja zaczęłam prosić o cesarkę, bo bałam się, że nie urodzę dziecka. No i skończyło się tak, że lekarz po prostu cisnął mi na brzuch, żeby to dziecko mogło się wydostać ze mnie, no i później po prostu skończyło się oczywiście szyciem takim, że ja już po prostu miałam taki uraz po tamtym porodzie, że choćbym nawet ponownie związała się z kimś i chciała mieć, bo chciałam mieć więcej dzieci, bardzo chciałam mieć. Po tym pierwszym dziecku, no strasznie, strasznie chciałam, żeby miało rodzeństwo. Ale już mi ten uraz został, ten lęk, że co będzie, jeżeli ten poród znowu będzie taki ciężki, bo moje dziecko urodziło się z niedotlenieniem, jakieś konsekwencje zdrowotne niestety są były tego. I też się zastanawiałam właśnie, zawsze mnie to nurtowało, czy na przykład gdybym jeszcze kiedyś Pan Bóg by tak pokierował, że zostałabym jeszcze mamą kiedyś, chociaż już nie planuję, bo już mam swoje lata, mam 46 lat, ale tak się zastanawiałam, czy na przykład byłby możliwy ewentualnie, czy na przykład dla innych mam, które na przykład, ja miałam taki poród, że ja byłam tak podszywana, że ja miałam podszywaną, ja miałam pęknięte na pół po prostu pochwę i szyjkę macicy i tam są takie blizny. I zawsze mnie to nurtowało i bardzo bym chciała zapytać fachowców dla innych kobiet już, bo ja po prostu już, mi się wydaje, że ten temat jest już poza mną, ale na przykład jeżeli jakaś kobieta przeszła tak ciężki poród i ma tyle blizn na tych drogach rodnych, czy ona może zdecydować się na kolejne dziecko urodzić, czy da radę jej organizm właśnie urodzić to dziecko drogą naturalną bez powikłań, czy już takie blizny są, że zostaje praktycznie tylko cesarka. I powiem, że jeśli chodzi o szpital i w ogóle o tą całą opiekę, po prostu wszelką nad dzieckiem, nad mamą, to te procedury po prostu są za daleko idące. Odmawia się kobiecie po prostu naturalnego instynktu, naturalnej intuicji, właśnie tej kompetencji. A kobieta 9 miesięcy nosi swoje dziecko, ona kocha swoje dziecko i ona się kieruje miłością w stosunku do dziecka. I ona naprawdę w tym momencie, naprawdę często, gęsto lepiej wie niż pielęgniarka, niż położna, niż lekarz, jaką pozycję trzeba przybrać, jak się zachować w stosunku do tego dziecka. I tu nie ma tej przestrzeni na poszanowanie właśnie tej relacji. I to jest okropne. I właśnie jak już wkracza, bardzo szybko się wyręczają właśnie urzędnikami, sądem, właśnie zabezpieczają się, jest taka właśnie takie zabezpieczanie się właśnie od strony prawnej, od strony formalnej, to jest wszystko, to już przestaje być ważne dobro dziecka, dobro tej relacji. Tak jak ta pani, która dokonała tak fantastycznej rzeczy, która dzwoniła, że w wieku 37 lat zdecydowała się na pierwsze dziecko, przygotowała się i od strony właśnie fachowej tyle rzeczy po prostu się dowiedziała naprzód i podejmowała świadomie i odpowiedzialnie decyzje, mając wiedzę przekraczającą po prostu wiedzę tych pań pielęgniarek, które tam narzucały jej te procedury w momencie, kiedy po tym naturalnym, udanym, szczęśliwym porodzie pojechała z dzieckiem do szpitala się pokazać. I ona z tego tytułu teraz ma problemy, że właśnie personalowi się nie podała.
Dobrze, pani Agnieszko, to już dziękujemy pani.
Pani Agnieszko, dziękujemy bardzo na pani pytanie. Gdy tak trudny jest poród, zszycia, blizny, oczywiście, że można rodzić naturalnie. Na pewno warto też pracować nad traumą. I to, co korzystając tutaj, że jesteśmy. Szanowni Państwo, ja wiem, że tylko w tych kręgach osób zaangażowanych w poprawę warunków, w jakich rodzą się nasze dzieci, są znane zalecenia z Fortaleza. Nawet właściwie lepsze tłumaczenie jest ustalenia. Ustalenia z Fortaleza zostały sformułowane w 1985 roku. Gdy Państwo wpiszecie w Google, myślę, że znajdziecie je. Też ewentualnie zapraszam do indywidualnego kontaktu. Punkt pierwszy tych ustaleń jest taki, że to my, tak? Matki, kobiety, które rodzą, mają brać udział w ocenie tego, jak jesteśmy, w jakich warunkach rodzimy. W ocenie wszelkich technologii medycznych, które są nam proponowane. Czy któraś z nas to robiła? Ja nie. Faktem jest, że mniej więcej od roku myślę o tym, żeby powstał zespół Rada Kobiet, która zajmie się oceną poszczególnych procedur. Zapraszam do współpracy, poznania tych ustaleń, a także do odnowy, do reaktywowania tradycyjnego systemu opieki. Potrzebujemy miłości, potrzebujemy, też chcemy kochać. Kochamy nasze dzieci, naszych bliskich i kobiety tworząc takie grupy wsparcia, towarzysząc sobie nawzajem, pomagają. Oferujemy sobie to, co jest dla nas najważniejsze.
Pani cudownie opowiadała, że czuła, jak jej ciało podpowiada, co ona ma robić. I rzeczywiście standardy opieki okołoporodowej od 2010 roku już cały czas mówią o tym, że kobieta ma prawo do wyboru pozycji w pierwszym i drugim okresie porodu. Mhm.
Ale stało się w pani sytuacji życiowej inaczej, została pani potraktowana inaczej, został ból, cierpienie, zostały rany nie tylko po zszyciu, ale i w sercu. Więc tylko mocą Bożą, mocą tej miłości, mocą miłości z krzyża, gdzie Jezus nam wszystko przebaczył, zachęcam, żeby to wszystko oddać pod krzyż, te położne, tego lekarza, który wyciskał dziecko, te wszystkie blizny połączyć. Wiem, ale pani tego doświadczyła. Połączyć z cierpieniem Jezusa, oddać to wszystko i iść. Zachęcam do przebaczenia tym osobom. Natomiast co my możemy zrobić w sytuacji, kiedy jesteśmy jeszcze przed poczęciem czy w trakcie rozwoju naszego dziecka w kierunku porodu? Jest wspaniały fragment z Księgi Wyjścia mówiących o położnych i bardzo bym chciała, żebyśmy teraz tego usłyszeli. Pamiętacie państwo, wszyscy pamiętamy tą sytuację, kiedy Faraon nakazał położnym hebrajskim zabijanie wszystkich chłopców. A co robiły położne? Położne nie robiły tego, więc zostały wezwane na dywanik. Ich życie było też zagrożone, bo się przeciwstawiły. I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłopców przy życiu? One odpowiedziały faraonowi: kobiety hebrajskie nie są podobne do Egipcjanek, są zdrowe, to też rodzą wcześniej, zanim przybędzie do nich położna. Bóg dobrze czynił położnym, a lud stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. Ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił On potomstwo. Jeżeli możemy, spróbujmy rozeznawać, próbujmy pytać i wybierać takiego lekarza, takie położne, które boją się Pana, które są wierne też swojej misji zawodowej i które są wierne Bogu. My, kiedy szukaliśmy pomocy przy pierwszym porodzie naszego dziecka, nie wyobrażałam sobie, że żeby przy tym porodzie była osoba, która uczestniczy w aborcji. Dlatego nie znaleźliśmy takiej osoby i rodziliśmy nasze dziecko w szpitalu, ale był to pierwszy, jeden z pierwszych porodów rodzinnych. Potem następne wszystkie nasze dzieci rodziły się już w domu. To jest nasze doświadczenie.
Natalia i Tomek na Facebooku piszą: mieliśmy to szczęście, że braliśmy udział w zajęciach Szkoły Rodzenia Wandy i Adama przy pierwszym dzieciątku. Niesamowicie przekazana wiedza, wskazówki. Przede wszystkim podkreślenie duchowego aspektu okresu ciąży owocnie wpłynęło na przeżywanie przez nas jako rodziców stanu błogosławionego. Mogliśmy z Wandą i Adamem mogliśmy się kontaktować przy każdej wątpliwości. Poród był pięknym, mistycznym przeżyciem. Otrzymaliśmy również ogrom pomocy na chwilę przed porodem i po porodzie, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Bogu niech będą dzięki za was, za to, co robicie. Napełniacie pokojem i dobrem. Pozdrawiamy.
Bogu niech będą dzięki.
Dzięki za taką reklamę. Teraz robimy zajęcia online, zajęcia na żywo, zajęcia indywidualne, także praktycznie osoby z całej Polski mogą korzystać.
chętnie podzielimy się też naszym doświadczeniem z innymi osobami, które chcą podobne rzeczy robić w Polsce, też czy położnymi, czy innymi rodzicami, czy też osobami, które chcą takie domy narodzin otwierać w Polsce.
Mamy jeszcze 21 minut. Telefony do studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Temat dzisiejszy: miłość od poczęcia. Goście: Ewa Nitecka, Wanda i Adam Ekielscy.
Czyli
słuchamy Radio Maria.
Mamy telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zaprzeciwica.
Teraz i zawsze. Witamy.
Ja chciałabym tak się podzielić tutaj moimi doświadczeniami. Co ja robiłam właśnie, bo ja mam trójkę dzieci i wszystkie dzieci były rodzone w szpitalu. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście pierwszy poród był taki najgorszy, ale też muszę się przyznać do tego, że nie za bardzo przygotowałam się do tego porodu w sposób taki, miałam za małą wiedzę, po prostu podeszłam do tego tak spontanicznie i myślałam, że po prostu to tak będzie, że ja pójdę, urodzę i wszystko będzie super i tak dalej, i tak dalej. Ja nie czytałam na ten temat, nie byłam po prostu tego świadoma, jak nawet to wszystko tam, organizm kobiety, jak to wszystko się dzieje. I jak mogę sobie nawet pomóc, więc ja przy drugim już dziecku i przy trzecim już byłam świadoma tego, że ja po prostu muszę dowiedzieć się o tym, jak mogę sobie pomóc i jak pomóc po prostu temu dzieciątku. Więc polecam właśnie mamom poszukać w internecie, bo chodziłam też do szkoły rodzenia przed urodzeniem pierwszego dziecka, ale jakby ta szkoła rodzenia nie dała mi tej wiedzy, którą ja mogłam sama jeszcze jakby tam doszukać i doszkolić się, poczytać książki i tak dalej, więc ja polecam też taką stronę Rodzić po ludzku. Tam są też różne informacje. Polecam też przygotować plan porodu. To też mi bardzo dużo pomogło. Tam wiem, że nie wszystkie szpitale jakby ten plan porodu
respektują.
Tak, ale no akurat mi się udało, że w tym szpitalu, w którym rodziłam drugie i trzecie dziecko, ten plan porodu rzeczywiście był brany pod uwagę. I rzeczywiście te moje jakieś tam prośby związane z tym porodem, mogę powiedzieć, że były w zupełności zrealizowane. Też trafiłam na bardzo dobry personel medyczny i przy tym drugim, przy tym trzecim porodzie, więc ale co też chciałam powiedzieć, że nie tyle nawet tak przygotowałam się merytorycznie, można powiedzieć, do tego drugiego i trzeciego porodu, czyli po prostu szukałam informacji. Nawet na YouTubie szukałam filmiki, jak mogę sobie pomóc oddechem, jak właśnie złagodzić w sposób naturalny bóle porodowe, jak skakać na piłce. To wszystko sama sobie szukałam w internecie i przed tym drugim porodem po prostu i przed trzecim sobie przypominałam to wszystko, żeby sobie właśnie pomóc. I też jak mogę na przykład też właśnie uniknąć na przykład cięcia krocza, gdzie przy pierwszym porodzie to niestety u mnie też było, a przy drugim i przy trzecim udało się, że właśnie też wydaje mi się dzięki temu, że ja właśnie jakby bardziej świadomie do tego podeszłam i bardziej się podszkoliłam, te informacje gdzieś sobie poszukałam i też to jakoś mogłam przećwiczyć sobie, nawet poukładać w głowie, to myślę, że to też dużo mi dało. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam jeszcze powiedzieć to, że ja z takiego własnego doświadczenia polecam też modlitwę i polecam właśnie oddać się w niewolę Maryi. Ja zrobiłam to właśnie przed porodem trzeciego dziecka, gdzie moja ciąża trzecia była zagrożona. Oddałam się w niewolę tej Maryi i też oddałam ten cały poród. Całą ciążę polecam właśnie taką modlitwę o szczęśliwy poród i piłam wodę świętego Ignacego. To jest modlitwa o szczęśliwy poród. Na każdy miesiąc jest rozpisana konkretna modlitwa na każdy miesiąc ciąży Więc ja tak właśnie tą modlitwę o szczęśliwy poród świętego Ignacego praktykowałam. Także też polecam właśnie świętego Gerarda Majele, do niego też się modliłam. Joannę Berette Mole. Tam są konkretne modlitwy, można znaleźć nawet w internecie, właśnie które są właśnie tutaj przygotowują do porodu przez ten, z pomocą tego świętego pomagają przejść całą tą ciążę. Więc i też polecam, właśnie też oddałam ten poród świętej Melanii, która jest patronką rodzących. Myślę, że to mi bardzo dużo pomogło i przy tym trzecim porodzie, bo rodziłam w, rodziłam w pandemii sama bez męża. I to mi dało taki mega spokój, takie wyciszenie, że ja po prostu wszystko położyłam na jedną kartę. Panie Boże, to jest Twoje dziecię. Ja po prostu wszystko oddałam Jemu i Maryi. I też pomogło mi to, że ja ten cały ból, który przeżyłam w porodzie, oddałam to cierpienie za duszę w Chrystu cierpiące. Cały czas modliłam się do Maryi, jak byłam sama, bez męża, przy tym, bez tego porodu rodzinnego. To wszystko oddałam Maryi i mogę powiedzieć, że ten trzeci poród, mimo tego, że byłam sama, był najpiękniejszym porodem. Także polecam tutaj właśnie tych świętych i wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani.
Dziękujemy bardzo. To świadectwo, to doświadczenie Pani no, pokazuje, że Polka potrafi.
Tak? Z Panem nawet, Bogiem i z Matką Bożą.
Właśnie. Ale tutaj właśnie ten cały asortyment różnych duchowych potrzeb, które Pani miała, zostały zaspokojone i rzeczywiście na ten element też w przygotowaniu do porodu zwracamy uwagę, a to jest taka forma właśnie tego konsekwencji miłości od poczęcia, że edukacja przedporodowa, czy to w formie takich fizycznych ćwiczeń, czy intelektualnej wiedzy, czy emocjonalnego przygotowania się, a przede wszystkim duchowego, jest właśnie wyrazem miłości naszej do dziecka, które nosimy pod sercem. Jeden z elementów pracy domowej, który serwujemy naszym uczestnikom, jest taki, żeby codziennie modlili się za swoje dziecko, żeby codziennie budowali tą relację, dziękowali Panu Bogu za to dziecko, które noszą w sercu, pod sercem.
Warto modlić się też o te osoby, które Pan Bóg przewidział dla Was jako asystujące przy porodzie, czyli o położną, czy jeżeli będzie potrzebny lekarz, również o lekarza, też uruchomić swoich świętych patronów, uruchomić swoich aniołów stróżów i właśnie aniołowie stróżowie są fantastyczni, oni się między sobą porozumiewają, oni się mogą porozumieć z takim aniołem stróża położnej i lekarza i zadziałać porodowo. To jest właśnie to, ale właśnie od samego początku jeszcze przed poczęciem
pytać o swoją drogę, znaczy jaką drogę przewidział Pan Bóg dla tego dziecka i dla nas. 8 września urodziła się dziewczynka i rodzice przyjęli ją w domu, a starsza jej siostra no, była cesarka. I to dzieciątko się urodziło. Rodzice naprawdę zawierzyli i Pan Bóg nie zawiódł, bo znalazło się małżeństwo, które kilkanaście kilometrów od tych rodziców mieszkało. Przyjechali, pomogli, przyjechała położna. Wszystko w swoim czasie. A no, oni się po prostu otworzyli na Boże prowadzenie.
Kolejny telefon odbieramy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Daniel się kłania.
Szczęść Boże.
Z Mazowsza. Jestem tatą 3 synów. Miałem możliwość, okazję uczestniczyć przy porodzie małżonki. Powiem szczerze, że pierwszy poród to ja sam myślałem, że będą mnie ratować, nie żonę. Bo niewiele brakowało, aż odpłynąłem, patrząc na to, co się dzieje na akcję porodową. A drugi, trzeci poród był dużo łatwiejszy dla mnie, gdzie starałem się dać wsparcie żonie, ale z perspektywy tych lat, bo ojcem zostałem 11, 10 i 9 lat temu, a powiem, że jako młody człowiek, mając 20 kilka lat, zostaliśmy totalnie olani na porodówce. A gdyby nie moja obecność, szczególnie podczas drugiego porodu, to naprawdę byłoby bardzo źle. Niestety młodzi ludzie są, no, z racji swojego wieku bardzo niedoświadczeni, mają niewielką wiedzę i tą teoretyczną, i tą praktyczną. Niestety służby medyczne traktują nas, młodych rodziców, mówiąc wszystko z góry. Czego ja doświadczyłem w bardzo negatywnym względzie. Szczególnie od jednej pani doktor, gdy dziecko mi się urodziło z tymi 9 stopniami, nie pamiętam, jak to się dokładnie tam nazywa.
Punktami w skali Apgar.
O, właśnie tak, tymi punktami. I przerażony pytam się pani doktor, czy jest wszystko okej, okay? A pani doktor zamiast jakieś słowo pocieszenia wypaliła do mnie: dziecko się rodzi z 10 punktami, a potem jest upośledzone. Po prostu myślałem, że tam zemdleję. Brakuje mi empatii, patrząc z perspektywy tych 3 porodów mojej małżonki, służb medycznych. Ja rozumiem, że oni są zmęczeni, bo to jest jednak bardzo ciężka i odpowiedzialna praca, ale zapominają niestety o człowieczeństwie. Tutaj jako młody rodzic, jako młody ojciec, już z perspektywy kilkunastu lat, bo ja w chwili obecnej dochodzę 40, jestem bardzo zawiedziony tym, co się dzieje na salach porodowych. Tym bardziej, że teraz w pandemii dziewczęta, kobiety z mojej rodziny, grona znajomych rodziły, to, co się dzieje na salach porodowych, z ich opowieści, to woła o pomstę do nieba. I na pewno jakieś garnuszki smoły są przygotowane dla poszczególnych ludzi. Co mogę powiedzieć? Mam bardzo wspaniałą panią prawnik. Nie wiem, czy mogę na antenie powiedzieć jej nazwisko, czy nie robić tego, która pomaga mamom, tatom przyszłym, udzielając wsparcia prawnego, gdy idą oni do szpitala. Nazywa się to bodajże jakieś upoważnienie, czy jakoś tak. I szczerze polecam odszukać przyszłym rodzicom takich wspaniałych prawników przed porodem i nie tylko porodem, przed wszystkimi zabiegami medycznymi, a dla własnego bezpieczeństwa. Niestety służby medyczne częstokroć wykorzystują tą słabość, kiedy człowiek w bólu, w cierpieniu, jak również pod wpływem leku, podpisuje, co mu jest dane, i wykorzystują to, robiąc różne zabiegi medyczne bez świadomej zgody pacjenta, tak? Czy osoby upoważnionej do reprezentowania tego pacjenta.
Dziękujemy panie Danielu. To tyle wystarczy. Goście nasi odpowiedzą. Proszę bardzo.
Bardzo dziękujemy za takie praktyczne doświadczenia. Idźmy w takim kierunku, że rzeczywiście rodzica, zwłaszcza kobieta, jest najbardziej kompetentną osobą w przyporodzie. Właśnie jej świadomość, jej wiedza, ale też jej intuicja, jej te naturalne siły, które ma, są po to, żeby je wydobyć, i jeżeli będzie się czuła bezpiecznie, tak jak mówiłam na początku, ona będzie w stanie też zawalczyć o siebie, chociaż nie powinna walczyć na sali porodowej.
Nie, to tak. Nie jest czas na walkę.
No ale jeżeli jest sama, tak.
Na otwieranie się i kochanie. Nie, no to jest po prostu cudowny czas i dlatego tak ważne jest, żeby sobie zorganizować i przestrzeń, i ludzi.
I świadomie wybrać miejsce porodu. Rzeczywiście w Polsce nie ma teraz rejonizacji, tak jak było kiedyś, czyli możemy przyjechać do dowolnego szpitala, jeżeli rzeczywiście jest...
Albo do domu narodzin, albo w swoim własnym domu narodzin.
Jeżeli rzeczywiście jest takie rozeznanie.
Niestety... To święty Paweł mówi, miłość wszystko przetrzyma.
No. Miłość, tak. No rzeczywiście pomoc prawna jak najbardziej by się przydała. Ja tylko chciałam taką małą uwagę. Nie jesteśmy przyszłymi rodzicami. My możemy gdzieś przyjechać do Torunia na przykład, albo przyjść gdziekolwiek. I my realizujemy w praktyce ideę dwurodzicielstwa. Jesteśmy uczniami profesora Włodzimierza Fijałkowskiego. Od poczęcia jesteśmy rodzicami. Nie jesteśmy przyszłą mamą, przyszłym tatą i nie stajemy się nimi po porodzie, tylko rzeczywiście towarzyszymy od samego początku. I ważne jest, żeby też przed porodem, przed poczęciem zastanowić się, rozpisać sobie, co zależy ode mnie, a co nie zależy ode mnie, na co mam wpływ, a na co nie mam wpływu. I oczywiście dać to swoje 100% i poprosić o 100% Pana Boga i wtedy będziemy mieli całość. Do poczęcia też potrzebna jest mama i tata, małżeństwo, mężczyzna, kobieta, ale tak jak też już mówiliśmy, są małżeństwa, które mają trudności w poczęciu, są małżeństwa, które do tej pory nie mają dzieci. I tak już na nasze zakończenie, pomalutku, na nasze zakończenie.
Jeszcze sześć minut,
ale chciałam przypomnieć takiej historii Anny z Księgi Samuela, która była ukochaną żoną swojego męża, ale nie miała dzieci, więc druga żona wyśmiewała się z niej, było jej bardzo ciężko. I podczas pielgrzymki bardzo modliła się w świątyni o dziecko. Złożyła też pewien ślub Bogu, że jeżeli urodzi się chłopiec, to tako na służbę do świątyni. To jest też jeden z moich ulubionych fragmentów biblijnych. Uczestnicy naszej szkoły rodzenia to znają. Przeczytam. Gdy tak żarliwie się modliła przed obliczem Pana, Heli, bo Heli wtedy był kapłanem, przyglądał się jej ustom. Anna zaś mówiła tylko w głębi swego serca, poruszała wargami, lecz głosu nie było słychać. Heli sądził, że była pijana. Tutaj moja dygresja. Nawet kapłan, mężczyzna nie może zrozumieć kobiety, zwłaszcza w takiej sytuacji. Heli odezwał się do niej. Dokąd będziesz pijana? Wytrzeźwiej od wina. Na szczęście Anna była pokorna i nie obraziła się na kapłana. Odpowiedziała: nie, panie mój, jestem nieszczęśliwą kobietą, a nie upiłam się winem ani cycerą. Wylałam duszę moją przed panem. Nie uważaj swej służebnicy za córkę Beliala, gdyż z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mówiłam cały czas. Na szczęście ten kapłan zrozumiał i powiedział. Heli odpowiedział: idź w pokoju, a Bóg Izraela niech spełni prośbę, jaką do niego zanosiłaś. Odpowiedziała: obyś darzył życzliwością swoją służebnicę. I odeszła ta kobieta, jadła i nie miała już twarzy tak smutnej jak przedtem. Tej kobiecie nie było dużo potrzeba w łączności z Panem Bogiem i przez dobrą relację z tym mężczyzną, który był kapłanem, otrzymała takie rzeczywiście wsparcie. I co się stało dalej? Oni wrócili do domu. I co było potrzebne? No potrzebne było współżycie małżeńskie. Ów mąż Elkana udał się z całą rodziną, by złożyć panu coroczną ofiarę. Odpowiedział, poczekajcie, tutaj się zgubiłam. W każdym razie wrócili do domu i musiało być tak, że wstali o zaraniu i oddawszy pokłon panu, wrócili i udali się do domu swego w Rama. Elkana zbliżył się do swojej żony Anny, czyli musiało być naturalne współżycie, i potrzebna było, a Pan wspomniał na nią, czyli potrzebne było to indywidualne spojrzenie, błogosławieństwo. Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna.
Patrząc od strony biologicznej, jeżeli nawet mężczyzna i kobieta są razem, zbliżają się do siebie, to jest prawdopodobieństwo 1-3, że się pocznie dziecko. To tak naprawdę te 66%, można powiedzieć, ma Pan Bóg w swojej dłoni i on decyduje ostatecznie, czy to dziecko się pocznie, czy nie.
Tak fajnie było. Z naszej strony 100%, z Pana Boga 100% i mamy całość 1000%.
Nie wiem, jak to obliczyliście, te 1000%, ale tutaj inaczej działa
matematyka.
To
nie jest matematyka, ale w każdym razie jedno jest pewne. Obecność Boża w trakcie poczęcia dziecka jest nieodzowna i jest całkowicie pewna. Także jeżeli czasami się zastanawiamy, czy Pan Bóg jest z nami, czy nie jest z nami, najbardziej jest właśnie w momencie poczęcia dziecka, bo On jest dawcą życia.
I też ta Jego obecność, o której zapewnia w Księdze Izajasza werset 66:9a, kiedy wprost mówi o swojej obecności. I no, rodzice, którzy rodzili w domu albo właśnie w takich warunkach, gdzie nie zaburzano tej bardzo szczególnej atmosfery. Natomiast ja tak uparcie wracam do rodzenia w domu, do może raczej do przemyślenia i świadomego wyboru miejsca do rodzenia, bo każda decyzja, z którą podejmujemy, jest związana z ryzykiem. I największe nawet ryzyko, jakie podejmujemy, ale jeżeli właśnie podejmujemy ze świadomością, z zapraszaniem Pana Boga o Jego obecność, to On jest.
Czyżbym ja, który otwieram łono matki, nie sprawił urodzenia dziecka, mówi Pan. To z tego Izajasza.
Tak, właśnie, to właśnie to. I no, ja jestem pewna, głęboko jestem o tym przekonana, że no, doświadczenie tej obecności tak bardzo namacalnej, że to no, ratuje nasz świat.
Ja bym powiedział do wszystkich ojców: ojcowie, nie bójcie się, za świętym Józefem wypłyńcie na głębie i kochajcie wasze żony i kochajcie dzieci, które noszą pod sercami.
No, anioł stróż musiał pomóc temu świętemu Józefowi, ale my mamy naszego anioła stróża.
Dziękuję bardzo naszym gościom. Dziękuję za wszystkie telefony i wpisy na Facebooku. Nasi goście, pani Ewa Nitecka, serdeczny Bóg zapłać.
Dziękuję Państwu za słuchanie nas cierpliwie.
Wanda i Adam Ekielscy, dziękuję bardzo.
Pozostajemy w łączności z modlitwą.
Dziękuję, pozdrawiamy wszystkich.
Dziękuję również Przemysławowi, który realizuje tą audycję i za chwilę usłyszymy Pełno chatę w wykonaniu Dzieci z Brodą. A do kolejnego wtorku, ponieważ już 23:30 minęła, żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.